Polscy żołnierze w Iraku są bezpieczni, zapewnia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W siedzibie biura odbyło się dziś spotkanie prezydenta Rzeczypospolitej z premierem i przedstawicielami rządu poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie. W nocy amerykańska baza lotnicza Al-Asad w środkowym Iraku oraz lotnisko wojskowe w Irbilu zostały ostrzelane pociskami wystrzelonymi z terytorium Iranu. Ani amerykańskim, ani sojuszniczym żołnierzom nic nie zagraża, zapewniają władze wojskowe krajów zaangażowanych w działania koalicji. Szef BBN Paweł Soloch przekazał po posiedzeniu, że sytuacja jest pod kontrolą.
Zgodnie z otrzymanymi informacjami wiemy o tym, że nasi żołnierze są tam bezpieczni. To nie był atak skierowany przeciwko polskim żołnierzom, to był atak skierowany przeciwko bazom amerykańskim. Dzięki dobremu systemowi ostrzegania nie stwierdzono żadnych ofiar w ludziach. Sytuacja jest pod całkowitą kontrolą. Polski kontyngent realizuje zadania, które są ustalone w ramach dowództwa sojuszniczego.
Premier Mateusz Morawiecki apelował z kolei w Sejmie do opozycji o współpracę.
W kontekście tego, co może tam się wydarzyć, chciałbym zaapelować do opozycji, żeby współpracować z rządem, ponieważ dążymy do tego, żeby nastąpiła deeskalacja, żeby utrzymać możliwie cały czas warunki pokoju, stabilności, takie jakie one są oczywiście na Bliskim Wschodzie, dalekie od tego, czego byśmy sobie życzyli.
A w tym momencie powinno rozpoczynać się zamknięte posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. W jego trakcie szef MON-u przedstawi informacje na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz stanu bezpieczeństwa polskich żołnierzy stacjonujących w tym regionie. Swoje oświadczenie o 17:00 czasu polskiego zaplanował też prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Ukraiński Boeing 737 ze 176 osobami na pokładzie rozbił się rano w Teheranie. Ambasada Ukrainy w Iranie nieoficjalnie poinformowała, że nie był to akt terroru. Za przyczynę wypadku uznaje się awarię. Przedstawiciel irańskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego wskazał, że samolot nie sygnalizował awaryjnej sytuacji. Maszyna była sprawna. Niemiecki dziennik Bild zasugerował, że samolot został zestrzelony. Według dziennika irańska obrona przeciwlotnicza mogła go pomylić z amerykańskim samolotem lub rakietą. Andrzej Wardziak, ekspert lotniczy, uważa, że oba scenariusze są bardzo prawdopodobne.
Jeśli to była awaria techniczna, mogło nastąpić rozerwanie silnika i wówczas szczątki, kawałki takich łopatek, turbiny czy sprężarki, one rozrywają kadłub i są te takie otwory w różnych miejscach samolotu. Takie przypadki bywały w przeszłości, bo do takich awarii z silnikami dochodziło. Nawet nasze Iły miały takie przypadki lata 70. Drugi przypadek, że to może być to skutek wybuchu rakiety, która niekoniecznie musi zderzyć się z samolotem. Najczęściej taka rakieta wybucha kilkanaście metrów przed samolotem i odłamki rakiety powodują spustoszenie potem już w samym samolocie.
Odnaleziono już obie czarne skrzynki samolotu, który rozbił się w Teheranie. Nadal możliwe jest odzyskanie zapisanych w nich danych. Iran nie zamierza przekazać czarnych skrzynek Amerykanom. Wśród ofiar tragedii są obywatele Iranu, Kanady, Szwecji, Niemiec, Ukrainy, Afganistanu i Wielkiej Brytanii. Kondolencje rodzinom ofiar katastrofy złożyli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w Brukseli z wiceszefową Komisji Europejskiej do spraw wartości Wierą Jurową oraz z komisarzem do spraw sprawiedliwości Didierem Reinertsem. Polityk rozmawiał m.in. na temat uchwalonej przez Sejm noweli ustaw sądowych. Marszałek Senatu wraz z opozycją krytykują przepisy, które trafiły do Izby. Brukselscy urzędnicy po spotkaniu z Tomaszem Grodzkim podkreślili, że zmiany legislacyjne w Polsce muszą być zgodne z porządkiem prawnym Unii Europejskiej. Wyrazili też zadowolenie, że Komisja Wenecka przyjrzy się ustawom. Warszawa podkreśla, że w noweli zawarto przepisy, które funkcjonują w innych państwach unijnych. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreślił, że sprawy dotyczące sądownictwa powinny być omawiane w kraju.
Ja jestem nieco zaskoczony tym, że marszałek Senatu podejmuje takie działania. Uważamy, że naturalnym polem debaty do kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości jest polski parlament, zarówno Sejm, jak i Senat, bo to są wyłączne kompetencje polskich izb parlamentu, jeżeli chodzi o decyzje w zakresie zmian ustaw sądowych. Wymiar sprawiedliwości nie jest elementem regulacji unijnych w traktatach o Unii Europejskiej. Jest wyłączną domeną państw narodowych i każdy kraj powinien regulować te kwestie zgodnie z decyzjami swoich parlamentów. Dlatego też liczymy, że ta dyskusja będzie odbywała się właśnie na tym polu.
Jutro do Polski przyjadą przedstawiciele Komisji Weneckiej. Wcześniej marszałek Senatu Tomasz Grodzki wysłał list do komisji z prośbą o opinię w sprawie ustaw sądowych. Nowela wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania mogące uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziała się za przyjęciem projektu ustawy, który gwarantuje coroczną wypłatę tzw. 13 emerytur i rent. Z parlamentu Zuzanna Dąbrowska.
Za pozytywnym zaopiniowaniem rządowego projektu głosowało 18 posłów. Nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Komisja upoważniła Biuro Legislacyjne do wprowadzenia korekt redakcyjno-legislacyjnych. W tym roku koszt wypłaty świadczenia ma wynieść około 11,7 miliarda złotych. Otrzyma je niemal 10 milionów uprawnionych. Zgodnie z projektem tzw. 13 emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest świadczenie. Oznacza to, że w tym roku świadczenie wyniesie 1200 zł brutto. W czasie pierwszego czytania projektu w Sejmie premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że 13 emerytura to wyraz solidarności międzypokoleniowej. Według szefa rządu wprowadzenie świadczenia to przywracanie elementarnej sprawiedliwości. 13 emerytura to realizacja przedwyborczej obietnicy Prawa i Sprawiedliwości, przypomina poseł tej partii Robert Telus.
13 emerytura. Obiecywaliśmy to w kampanii wyborczej i to realizujemy. A w przyszłym roku będzie również i 13 i 14. Ja wiem, że przeciwnicy robią wszystko, żeby to nie weszło, żeby nam się nie udało. Tak traktują sprawę, że jeżeli nam się nie uda, to dla nich lepiej. My podpisaliśmy pakt z wyborcami, z Polakami i ten pakt realizujemy. Będzie 13 emerytura i to jest informacja bardzo ważna dla wszystkich emerytów. To jeszcze udało nam się zrównoważyć budżet, to znaczy mamy tyle samo dochodu, co i wydatków. Tego do tej pory nie było, także budżet nie jest nadwyrężany tą 13 emeryturą. Zresztą to mówiliśmy w kampanii wyborczej, że to się uda i środki na to są.
Na jutro na godzinę 9 rano zaplanowano sprawozdanie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej w sprawie projektu. Głosowanie odbędzie się najprawdopodobniej w bloku głosowań, który ma się rozpocząć o godzinie 15. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Od dziś lekarze muszą wystawiać recepty elektroniczne. Papierowy dokument będzie wydawany jedynie w określonych przypadkach. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że e-recepta to korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla systemu. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zachęcił na naszej antenie do aktywizacji internetowego konta pacjenta. Można to zrobić pod adresem www.pacjent.gov.pl. Rejestracja pozwoli na korzystanie ze wszystkich możliwości, jakie niesie wprowadzenie e-recepty.
Na tym koncie podajemy swój numer telefonu i adres e-mail, na który przesyłane są recepty, ale ponieważ nie wszyscy muszą mieć takie konto, nie każdy korzysta z komputera, ze smartfona, jest też i będzie wciąż możliwość korzystania z e-recepty za pośrednictwem takiego wydruku informacyjnego, który stanowi pewien obraz tego, co mamy zapisane w systemie. Ten obraz jest przesyłany do systemu, a jednocześnie my dostajemy go w postaci wydruku. Na tym wydruku jest kod kreskowy albo możemy po prostu zanotować sobie ten czterocyfrowy kod z wydruku. Możemy wtedy razem z naszym numerem PESEL podać ten czterocyfrowy kod w aptece. Na tej podstawie my, czy to wolna osoba, na przykład nasz bliski, który będzie tym zestawem danych informował, może zrealizować receptę.
W szczytowym momencie było dziś wystawianych w postaci elektronicznej 4,5 tysiąca recept w ciągu minuty. Na początku ubiegłego roku jednego dnia wystawianych było 2,5 tysiąca e-recept. Rząd wprowadza nowe rozwiązania w służbie zdrowia. Wcześniej wprowadzono na przykład e-zwolnienia. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami deszcz. Na południowym wschodzie także deszcz ze śniegiem. Na Podkarpaciu i Roztoczu możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Przed południem w centrum zanikające mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna od minus 1 do 2 stopni na południowym wschodzie, od 4 do 7 na przeważającym obszarze kraju, do 9-10 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porwy wiatru do 80 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1013 hektopaskali.